załoga niebolotu, jesteśmy na pasie startowym. Prosimy o zgodę na lot.
Tu wieża w Toruniu. Zezwala. Życzę udanego lotu.
Dzięki.
Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus i Maria zawsze dziewica. W pierwszej audycji niebolotu w tym roku kalendarzowym witają Was
brat Adam,
brat Łukasz
i brat Stanisław.
Mamy nadzieję, że Chrystus narodził się w Waszych sercach, że spędziliście ten świąteczny czas w gronie rodzinnym w dobrej atmosferze. Przed nami, uczniami, studentami, klerykami, czas zaliczeń, kolokwiów, egzaminów, koniec semestru. Ale w tym całym zabieganiu nie zapominamy o duchowej stronie naszego życia. Dlatego, jak co miesiąc, zapraszamy do wysłuchania audycji niebolotu Świadkowie Wiary.
Zamknięty w swej skorupie, spoglądam w oczy światu. Wciąż żyję do pierwszego i czasem chcę się płakać. Ty mieszkasz gdzieś tam w niebie, w sąsiedztwie z aniołami. Ja mieszkam tu na ziemi, gdzie żyjąc umieramy. Gdybyś tak zrzucił cienką linę, bym się do ciebie po niej wdrapał. Uchwyciłbym się jej jak ręki twej. Jesteś Panie winnym drzewem, jesteś Panie światłem moim. Tobie Panie zaufałem, Ty na pewno mnie obronisz. Jesteś Panie winnym drzewem, jesteś Panie światłem moim. Tobie Panie zaufałem, Ty na pewno mnie obronisz. Popijam swoje smutki modlitwą na dobranoc, a w dłoni tak jak gardle wyrósł mi wielki kamień. Tak mało we mnie Ciebie, a wszystko Ty mi dałeś. Ja tak niewiele mam, a wszystko to dostałem. Gdybyś tak rzucił cienką linę, bym się do Ciebie po niej wdrapał. Uchwyciłbym się jej jak...
Towarzyszyć będzie nam dzisiaj postać starotestamentalnego Jakuba. Całe jego życie było bardzo ciekawe i nie sposób go przedstawić w tak krótkim czasie. Dlatego wybraliśmy fragment Pisma Świętego, który najlepiej opisze aspekt, który chcielibyśmy dzisiaj pokazać.
A przedstawić chcemy rzeczywistość tak bardzo nam bliską. Pozornie szczęśliwe życie, sukcesy, upajanie się sławą, a potem ingerencje Boga, bunt, rozpacz, mocowanie się z Nim, wreszcie nadzieję, zgodę na to, co mnie spotkało i spotka, zaufanie wszechmocnemu Bogu. Posłuchajmy.
Posłowie wrócili z taką wiadomością. Szliśmy do Twego brata Ezawa, ale on też już idzie na Twoje spotkanie z 400 ludźmi. Jakub przeraził się tak bardzo, że aż mu się serce ścisnęło. A potem zaczął się modlić. Boże Abrahama i Boże ojca mego Izaaka, Panie, który dałeś mi rozkaz, wróć do Twego kraju rodzinnego, gdzie będę Ci świadczył dobro, nie jestem godzien wszelkiej łaskawości i wszelkiej szczerości, jakie nieustannie okazujesz Twemu słudze. Bo przecież tylko z laską w ręku przeprawiłem się kiedyś przez Jordan, a teraz mam dwa obozy. Racz więc ocalić mnie z ręki brata mego Ezawa, gdyż lękam się go, aby gdy przyjdzie, nie zabił mnie i matek z dziećmi. Wszakże Tyś powiedział: będę Ci świadczył dobro i uczynię Twe potomstwo tak mnogie, jak ziarnka piasku na brzegu morza, których nikt zliczyć nie zdoła. Gdy zaś wrócił i został sam jeden, ktoś zmagał się z nim aż do wschodu jutrzenki, a widząc, że nie może go pokonać, dotknął jego stawu biodrowego i wywichnął Jakubowi ten staw podczas zmagania się z nim. A wreszcie rzekł: puść mnie, bo już wschodzi zorza. Jakub odpowiedział: nie puszczę cię, dopóki mi nie pobłogosławisz. Wtedy tamten go zapytał: jakie masz imię? On zaś rzekł: Jakub. Powiedział: odtąd nie będziesz się zwał Jakub, lecz Izrael, bo walczyłeś z Bogiem i z ludźmi i zwyciężyłeś. Potem Jakub rzekł: powiedz mi, proszę, jakie jest twe imię? Ale on odpowiedział: czemu pytasz mnie o imię? I pobłogosławił go na owym miejscu. Jakub spojrzał i zobaczył, że Ezaw nadciąga z 400 ludźmi. Podzieliwszy więc dzieci między Leę, Rachele i dwie niewolnice, uszykował niewolnicę z ich dziećmi na przedzie, Leę z jej dziećmi nieco w tyle, a za nimi Rachelę i Józefa. Sam zaś, idąc przed wszystkimi, 7 razy oddał pokłon swemu bratu, zanim się do niego zbliżył. Ezaw pospieszył na jego spotkanie i objąwszy go za szyję, ucałował go i rozpłakali się obaj. Gdy Ezaw spostrzegłszy kobiety i dzieci, zapytał: a ci kim są dla ciebie? Jakub odpowiedział: to dzieci, którymi Bóg łaskawie obdarzył twego sługę. Wtedy zbliżyły się niewolnice ze swymi dziećmi i oddały pokłon. Potem przystąpiła Lea z dziećmi i oddała pokłon, a wreszcie Józef z Rachelą, którzy też oddali pokłon. Ezaw zapytał: dla kogo są te wszystkie stada, które spotkałem? Jakub odpowiedział: obyś mnie darzył życzliwością, panie mój. Na to Ezaw: mam ja dużo, bracie mój, niechaj przy tobie zostanie to, co jest twoje. Jakub rzekł: ależ nie, jeśli mnie darzysz życzliwością, przyjmij ode mnie ten mój dar. Bo przecież, gdym ujrzał twe oblicze, było ono obliczem jakby istoty nadziemskiej i okazałeś mi wielką życzliwość. Przyjmij więc dar mój, który dla ciebie przeznaczyłem. Bóg obdarzył mnie sowicie. Mam wszystko.
W naszym studiu gościmy człowieka, który dotarł na szczyt sławy, doświadczył straty wszystkiego, ale i odkrył potem, co w życiu jest tak naprawdę najważniejsze. Witam bardzo serdecznie pana Bogusława Nowaka. Szczęść Boże!
Szczęść Boże, witam również serdecznie.
Panie Bogusławie, dla wielu naszych słuchaczy nie jest pan osobą może znaną, dlatego bym prosił o kilka słów. Kim pan jest, skąd pan pochodzi?
No, urodziłem się w Gorzowie Wielkopolskim, mieście o wielkich tradycjach żużlowych, podobnie jak Tarnów. Tam od 1947 roku żużel w zasadzie bryluje jako sport numer jeden. Ja również jako młody chłopak marzyłem o tym, żeby zostać tym żużlowcem. No i tak się stało, że w 1969 roku zdaję egzamin na licencję z RZET i jestem już zawodnikiem. No, w Gorzowie jeździłem 15 równo lat z przyjaciółmi takimi jak Jancarz, czy Plech, czy Rębas. No, zdobywamy 7-krotnie mistrza Polski drużynowego. 2-krotnie z Jurkiem Rębasem jestem mistrzem Polski w parach. No i raz indywidualnie w 1977 roku zdobyłem ten tytuł. Jestem również w 1977, właściwie w składzie Stali Gorzów zdobywamy wicemistrzostwo świata we Wrocławiu. Także te lata 70. to były lata świetności Stali Gorzów, gdzie zebrała się bardzo ciekawa ekipa ludzi rozumiejących się ze sobą, przyjaciół, i te wyniki były naprawdę rewelacyjne.
W sumie samo to by mogło być tematem naszej rozmowy, ale chcielibyśmy dzisiaj porozmawiać o na pewno bolesnej dla pana sytuacji, kiedy dochodzi do wypadku i całkowicie diametralnie zmienia się pana życie.
W 1985 roku przechodzę ze Stali mojej ukochanej do Tarnowa, który 14 czy 15 lat dobijał się do pierwszej ligi i jakoś nie mógł pokonać tej granicy. Przychodzę do Tarnowa i po prostu po studiach, kiedy już mam uprawnienia trenerskie, chciałem tutaj jakby wykazać swoimi umiejętnościami. Poza tym generalnie przeprowadziłem takie wszelkie sytuacje poukładania, tak jak w Stali Gorzów. To było wynikiem, jak jest to wszystko, mówię, poukładane, więc efekt na sportowy był bardzo szybko. Za rok wchodzimy do pierwszej ligi. Ogromny szał, ogromne zadowolenie. Środowisko tarnowskie bardzo gorąco przeżywało ten moment i po 20, po 30 tysięcy ludzi na każdym meczu, więc rosłem razem z tym wynikiem. Ogromną jakąś taką aureolę nad sobą zacząłem stwarzać i myślałem, że już jestem taki wielki, już taki nie do pokonania. No i to wszystko w moim życiu kumulowało. W 1988 roku na początku miałem takie dwa poważne ostrzeżenia, które nie odczytałem. Po prostu myślę, że Bóg nam wielokrotnie podsuwa pewne rozwiązania i pewne sytuacje życiowe, których nie potrafimy odczytać. Ja również miałem takie jedno po drugim wypadki, jeden większy od drugiego, ale w zasadzie nic mi się nie stało. Ja to zlekceważyłem, mimo że nie byłem całkowicie sprawny. Pojechałem na mecz ligowy do Leszna, gdzie byłem zresztą najlepszym zawodnikiem w tym dniu, poobijany. No i na drugi dzień na Mistrzostwa Polski Park Klubowych do Rybnika. No i tam niestety to nieszczęście, które mnie spotkało, to w kolejnym biegu, już tam o piąte miejsce, staje się, kiedy Unia nigdy w finale nie była, więc był to ogromny sukces. Przewracam się na takiej dziurze, gdzie moja ręka nie wytrzymała, była kontuzjowana. No i wpada na mnie kolejny zawodnik z Gdańska i po prostu uszkadza mnie tam kręgosłup, przebija płuca, łopatka, obojczyk. No i niestety, mimo starań lekarskich, czterech operacji, w maju minęło 24 lata, jak na wózku inwalidzkim się poruszam, na wózku inwalidzkim. I rzeczywiście 2 lata byłem załamany zupełnie i nie widziałem sensu życia z tego szaleńczego pędu, treningów, meczy, wyjazdów ciągłych czy nawet obozów. Raptem leży na łóżku, nie czuję nóg. Dociera do mnie, że już teraz nie będzie sprawnym człowiekiem, tylko uzależnionym od wielu ludzi, od takich najdrobniejszych, prostych spraw, których normalnie człowiek się nie zastanawia i nie myśli o tym. No i to szok. To jest szok, to jest coś, co się trudno pogodzić, z tym się nie chce pogodzić i taki i bunt, i załamanie, i w zasadzie życie się kończy. Życie się kończy w takim momencie.
Sam płacz dziecka za ścianą mnie zbudził. Umyłam ręce, lecz serca nie umiem. To nowy dzień już wstał, nowej nadziei czas. Co z tym zrobisz, pomyśl, zanim wybierzesz źle.
Znowu szansę dziś masz, wykorzystaj więc to. Miłosierny jest Pan, rękę wyciąga wciąż. Spojrzeć sobie w twarz, nie bać powiedzieć, że zbłądziłem, lecz powrócę, wiem.
Jezu, oczyść duszę moją, ja wołam. Deszcz łaski swojej ześlij na ziemię. Ja błądzę, proszę, pokaż mi drogę. Chcę być bliżej Ciebie, Jezu. Upadam, ale podnieś me serce. Miłości pragnę, naucz mnie więcej. Naprawić to, co złe i zaufać znowu Tobie, Panie mój.
Bo nie na tym polega miłość, że to my pokochaliśmy Boga, ale że On nas pokochał i my możemy przyjąć Jego miłość.
Miłosierny jest Bóg, miłosierny jest Pan, a Jego łaska na wieki.
i co dalej? No tu w tym momencie mogę powiedzieć, że wcześniejsza przyjaźń. Dzisiaj uważam, że to nie był żaden przypadek. Właśnie z redemptorystą Jurkiem Nowickim, który niestety już nie żyje, również zginął 10 lat temu w wypadku samochodowym. Ale to on mnie tutaj do Tuchowa wielokrotnie zapraszał przed jeszcze wypadkiem. Tu się zapoznałem z wieloma jego przyjaciółmi i z rocznika. I byłem na jego i prymicjach, i święceniach, i wielu jeszcze innych sytuacjach, tu się znajdowałem. Oczywiście po tym wypadku, półtora roku, miałem 4 operacje i rehabilitację. Nie miałem kontaktu z Jurkiem, ale kiedy wróciłem do Tarnowa, kiedy tutaj już byłem na miejscu, właśnie Jurek mnie zaczął odwiedzać, zaczęliśmy rozmawiać. Jakoś tak też nie od razu, po pół roku wysłał mnie tutaj do Limanowej na pierwsze rekolekcje, potem drugie. I powoli, powoli uświadomił mi, że jeżeli nie przyjmę tego krzyża, nigdy nie będę szczęśliwym człowiekiem. I tu doprowadził mnie do tego stopnia, że ja mówię: Panie Jezu, ja Ci dziękuję za ten krzyż, za to, co mi dałeś, ale proszę Cię, żebyś mi pomógł go nieść, bo sam nie dam rady. To w tym momencie w zasadzie zmieniło mi się wszystko, i życie, i chęć. I dzisiaj wiem, że ci ludzie, którzy... Jest grupa ludzi, którzy pyta się, gdzie ten Bóg, przeklina cały świat, dlaczego to on taki nieszczęśliwy, dlaczego to jego spotyka. I w sumie są to ludzie bardzo zgorzkniali, bardzo nieszczęśliwi, bardzo rozczarowani wszystkim dookoła. I oczywiście grupa ludzi, którzy właściwie przyjmują ten krzyż Boży, którzy żartują z siebie, mówią o sobie kawały, normalnie się czują i nie uważają się za jakieś kaleki czy niepełnosprawnych. I rzeczywiście w wielu wypadkach intensywnie żyją, wiele potrafią, wiele rzeczy robią pięknych. Także ci ludzie, mówię, z Bogiem, zupełnie inną perspektywę, inny świat. I to trzeba jakby podkreślić, bo ja, prawdę mówiąc, właśnie przychodząc do Tarnowa, kiedy byłem już taki wielki, bo byłem takim katolikiem trochę, ja wiem, ludowym czy tradycyjnym, z pobożności, w niedzielę msza, to już tak jakoś tradycyjnie, ale żyłem i tak po swojemu, że mówię, kiedy już Bóg się nie mógł ze mną dogadać, to po prostu sprowadził mnie na ziemię, pyknął mnie w nos i mówi: no to nie tak, kolego. I no to wszystko musiałem przeżyć i no jakieś na całe szczęście, że miałem tego opiekuna duchowego, który przewartościował tą religię, postać Jezusa i Matki Bożej. I to wszystko dzisiaj inaczej to rozumiem, potrafię i czytam Pismo Święte, co jest w zasadzie takim nieodłącznym elementem katolika. Myślę tu o jakimś takim stylu życia, bo mamy różne style, każdy tam się pasjonuje różnymi sprawami, a o stylu katolickim w życiu trochę tak mało mówimy, nie chcemy mówić, nawet w rodzinach trudno mówić, a to są takie proste sprawy, które zapominaliśmy w domu, jak wychodząc powiedzieć do kogoś: dostań z Bogiem, czy nawet przeżegnać się przed posiłkiem. Wiele, wiele takich sytuacji drobnych, no to wszystko wciąż trzeba w tym roku wiary dużo zmienić.
Chciałbym się jeszcze odnieść, bo wcześniej Pan o tym mówił i myślę, że to jest warte podkreślenia, jak bardzo ważna jest obecność drugiego człowieka w przypadku, kiedy dochodzi do sytuacji trudnej. My bardzo często unikamy tej osoby, uciekamy wręcz, nie wiedząc, jak jej pomóc, a to przecież czasem wystarczy sama obecność, żeby tą osobę już podnieść na duchu, a tym bardziej świadectwo osoby, która żyje blisko Jezusa. Bliskość takiej osoby może też wskazywać kierunek, jak przeżywać tą swoją tragedię.
Na pewno tak, bo Jurek w moim przypadku, on nic nie przychodził do mnie i nie czytał mi Ewangelii i mi nie tłumaczył, nie prawił kazań. Właśnie bardzo delikatnie, bardzo w jakiś swój specyficzny sposób zainteresował mnie przemienić, żeby oddać te swoje życie Jezusowi, żeby w całości próbować uczyć się tej miłości.
Ja błądzę, proszę, pokaż mi drogę, chcę być bliżej Ciebie, Jezu. Upadam, ale podnieś me serce, miłości pragnę, naucz mnie więcej, chcę
Jak Pan przekłada swoje doświadczenie życiowe, swoje doświadczenie związane nie tylko z pracą żużlowca, trenera, ale pracy właśnie tą po wypadku, właśnie z pracą z młodzieżą?
Udało mi się, mimo w zasadzie wielu wątpliwości i takich pytań, bo jestem na wózku inwalidzkim, 20 lat kariery sportowej, studia, i ta wiadomość, te swoje wiadomości chciałem jakoś jakby dalej przekazać. Najłatwiej to by się można było obrazić na wszystko i zamknąć się i narzekać może, ale uznałem, że jednak coś muszę jeszcze z tym wszystkim zrobić. Zacząłem szkolić, bo takie marzenia i takie plany miałem wcześniejsze, będąc jeszcze sprawnym zawodnikiem i trenerem. Już szkoliłem młodzież na minitorze. To oczywiście przywiozłem ze Szwecji, z Danii, tam gdzie to szkolenie jest bardzo mocno rozwinięte, w każdym klubie jest minitor. Chciałem to przenieść na polskie warunki, więc podjąłem takie starania. I wbrew swoim, powiedziałbym, obawom, w bardzo szybkim okresie udało mi się stworzyć tu pierwszą szkółkę nawet w Tarnowie, kiedy zrozumiałem, że będąc w domu już nie mogę liczyć na nikogo, żeby ktoś do mnie przyjdzie, tylko ja muszę wyjść na zewnątrz. I zacząłem działać, zacząłem pracę właśnie z dziećmi. Później, ponieważ Unia Tarnów nie uznała tego mojego pomysłu za najlepszy i będąc na wakacjach w Gorzowie, tam ówczesny dyrektor zaproponował mi pracę w klubie i ten minitor, który zostawiłem jeszcze przed odejściem z Gorzowa do Tarnowa, bardzo szybko zagospodarowałem, powstała szkółka, zacząłem szkolić, ale przedtem bardzo dużo myślałem o programie, uczyć nie tylko jeździć na żużlu. Uznałem, że potrzebne jest nam takich 10 zasad prawdziwego sportowca. Kto to jest prawdziwy sportowiec? I to było zadanie dla mnie, że ja im przedstawił całą postawę. Prawdziwy sportowiec, pierwszy punkt, jest wzorem dla wszystkich. Takich 10 zasad prawdziwego sportowca, to wszystko musiałem ich nauczyć, przedstawić i tak to robiłem przez całe 20 ostatnie lat. I stąd był taki program właśnie wychowawczy, gdzie uważałem, że dom, szkoła i klub to jest coś, co taki trójkąt wychowawczy, gdzie możemy wspólnie, razem bardzo dużo zrobić. Na koniec roku zawsze robiłem konkursy świadectw, więc solidny musiał być wszędzie i samodyscyplina, która musi cechować zawodnika sportowego, było widać właśnie u tych chłopców, którzy się dobrze uczyli i dobrze jeździli. Mając pod uwagą ten rozwój duchowy, przychodząc jego chłopaka, pytam się, czy jest chrześcijaninem, czy nie, żebym wiedział, tak, on jest chrześcijaninem, no ale chodzi do kościoła? Nie, on nie chodzi. A dlaczego nie chodzisz? No bo rodzice, mama, tata nie chodzi, on też nie chodzi. Ja mówię, to co ty za chrześcijanin jesteś? Wymagałem od nich, jeśli się deklarują, że są katolikami, czyli traktowałem, że mają obowiązki. Mówię, jak jesteś uczniem, masz obowiązki? Doskonale, tak, muszę się uczyć, muszę czytać, muszę to. No bardzo ładnie. A czy jesteś, jak jesteś zawodnikiem, masz obowiązki? No tak, no. Muszę przyjść na treningi, muszę umyć sprzęt, naprawiać to, tamto. No dobrze, ale jak jesteś chrześcijaninem, to masz obowiązki, czy nie masz? No i tutaj już jakby większe jakieś zastanowienie, czy on ma obowiązki. No i to stąd ta moja praca polegała również na tym, że właśnie na rozpoczęcie sezonu msza, na zakończenie sezonu, spotkania opłatkowe, wielkanocne.
Pan spotyka się z młodymi ludźmi i mówi im, tak, dając swoje świadectwo życia, pokazuje im, że można żyć wartościami, można żyć Jezusem Chrystusem i to jest piękny sposób na życie, które daje sens.
Z Bogiem jest troszeczkę trudniej żyć niż bez Boga, ale jeśli się chce w życiu cokolwiek osiągnąć, to właśnie na bazie sportu, to jakim trzeba być solidnym, jakim trzeba być systematycznym, jakim trzeba być i sportowy tryb życia prowadzić, żeby te wyniki mieć. A tu chcemy przeżyć życie jakoś tak na luzie. Warto jest być z Bogiem i trzeba widzieć koniec tej naszej drogi. Dobry wynik sportowy można osiągnąć tylko poprzez solidną pracę. I tutaj namawiam, mówię, że warto promować ten chrześcijański tryb życia. Trzeba wracać do Bóg, honor, ojczyzna, co znaczy, to wszystko można pogodzić, a można też po prostu przegapić, bo można się skupić, no to jeździmy, będziemy mieli mistrzów świata. Tutaj jest taka, uważam, odpowiedzialność każdego trenera, każdej osoby, która z młodzieżą pracuje, że można to rozwijać i sprawnościowo, i duchowo, i trzeba to robić. W dzisiejszych czasach jest jakby coraz trudniej. Chciałbym skierować, jak to możliwe, jakiś apel do tych wszelkich zagubionych ludzi i młodzieży szczególnie, żeby jednak spróbowali oddać swoje życie Jezusowi. Ale tak nie na 50%, nie na 20% czy na 80%, tak na 100%. Czyli trzeba się oddać w zupełności i zobaczcie, jak to działa. Bo to działa no nieprawdopodobnie, tylko że trzeba mieć odwagę to zrobić i rezultaty są no rewelacyjne. Apeluję o taką drogę życiową z Jezusem.
Zbliża się godzina 17. Czas kończyć naszą audycję. Na zakończenie życzymy wszystkim uczniom, studentom pomyślnie zdanych egzaminów, zaliczeń, sprawdzianów i bezpiecznego wypoczynku w czasie ferii.
Panie Bogusławie, prosimy o pozdrowienia.
Pozdrowić całą rodzinę swoją, całą rodzinę żużlową, braci w całej Polsce i życzyć im właśnie wspaniałych wyników, sukcesów. Chciałbym również pozdrowić całą rodzinę moją tutaj, ludzi niepełnosprawnych z TWK w Gorzowie, gdzie działam, gdzie pracuję z nimi i razem pokonujemy te trudne swoje życie. Także serdecznie wszystkich pozdrawiam.
I tym miłym akcentem kończymy dzisiejsze spotkanie. Do usłyszenia za miesiąc. Z Panem Bogiem.